Mamy dzisiaj mówić na temat osoby Ducha Świętego i w ogóle darów Ducha Świętego. Na koniec tej konferencji później będzie czas modlitwy. Będzie też Janusz Biga, który będzie grał na gitarze i będzie mieli czas uwielbienia, śpiewu dla naszego Pana. Ale będzie też możliwość, żeby tutaj z przodu się modlić. Tam w tym pomieszczeniu jest takie pomieszczenie dla dzieciaków, bawialnia się nazywa, też będzie tam czas na modlitwę. Jeśli ktoś będzie chciał się modlić o zdrowie swoje, o jakieś choroby, to będzie taki czas. Jeśli ktoś będzie chciał przeżyć coś z Duchem Świętym i odebrać od Niego jakiś dar, to też będzie mógł się modlić o to. Jeśli ktoś będzie chciał coś przeżyć z Bogiem, żeby się o Niego pomodlić, to też będzie mógł wyjść do przodu. Ale chciałbym najpierw w tym pierwszym wykładzie powiedzieć troszeczkę ogólnie o tym, kim jest Duch Święty i po co jest nam potrzebny. Kiedy wychowywałem się w tradycyjnym kościele, to osoba Ducha Świętego była dla mnie najbardziej tajemnicza. Wiedziałem, że to jest taki biały gołąbek, który sobie lata, ale do czego on jest potrzebny, to nie wiedziałem. Jeśli otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, to chciałbym przeczytać taki kilka wersetów, wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus wybrał uczniów, podzielił ich dwójkami i wysłał ich. I powiedział, idźcie od miasta do miasta, głoście Ewangelię. I w 8 wersecie mówi tak, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. 11 werset jest bardzo ciekawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Nie wiem, czy ktoś z was zwrócił uwagę na ten 11 werset, kiedy kiedyś ktoś z was czytał Biblię, ale czy zdarzało wam się, że jeśli jedziecie na przykład do jakiegoś miasta na wakacje albo w okresie świąt, to pukacie do drzwi, które wam się najbardziej spodobają i czy wyjmujecie Biblię, czytacie ten werset i mówi, tu jest napisane, że mam takie wewnętrzne przekonanie, że pani dom i pani drzwi mi się najbardziej podobają, i że pani jest godna, aby mu pani zamieszkał. Czy kobieta, która by wam otworzyła, by pomyślała, że macie po kolei w głowie? Co sprawia, że jedziesz do obcego miasta, gdzie nikogo nie znasz i ludzie nie znają ciebie, pukasz do drzwi, ktoś ci otwiera i mówisz, u ciebie dzisiaj będę nocował, a ktoś bardzo się cieszy. Co może spowodować takie zachowanie? Zobaczcie, wyżej wersety mówią o tym, że oni mieli wejść do miejscowości. Kiedy Jezus ich wysłał po dwóch, to oni wchodzili do wiosek, w których byli pierwszy raz w życiu. Większość uczniów Jezusa Chrystusa pochodziło z kilku miejscowości blisko siebie, z Galilei. Ale podróżowali po całym Izraelu. I to byli prości rybacy. Więc wchodzili do miejscowości, gdzie nie znali nikogo. Ale kiedy wchodzili do takiej miejscowości, stawali na rynku, albo tam, gdzie sprzedawali ludzie rzeczy różne, mówili, my jesteśmy wysłańcami Jezusa Chrystusa, tego proroka, o którym słyszeliście. I teraz będziemy się modlić o chorych. Jeśli ktoś z was ma się źle, niech przyjdzie, pomodlimy się i będzie uzdrowiony. I tak robili. Wchodzili, kładli ręce, modlili się, ludzie byli uzdrawiani, a na koniec, kiedy już pomodlili się o wszystkich, mówili tak, musimy gdzieś przenocować. I wiecie co? Był las rąk. Możesz pojechać do miejscowości w Polsce, gdzie nie znasz nikogo, pójść na targ, zauważyć, że ktoś po prostu źle się ma, podejść i powiedzieć, mogę się o Pana pomodlić i będzie Pan uzdrowiony. Kładziesz rękę, modlisz się, osoba zostaje uzdrowiona, a później zadajesz pytanie, nie wie pan, gdzie są tanie noclegi? Na pewno ten człowiek zaprosi cię do siebie. Tak to działa. O tym jest ten fragment. To, co zbliża zupełnie obcych ludzi do siebie, to jest Bóg. Kiedy ty znasz Boga, który uzdrawia i wiesz, jak się pomodlić, a człowiek niewierzący zostaje uzdrowiony. To sprawia Bóg. Prezbiter naczelny takiego kościoła baptystów z Francji, Daniel Lemerno, taki staruszek, opowiadał, że przez jego kościół nawróciło się 400 ludzi z islamu na chrześcijaństwo. I pewnego dnia do jego zboru weszedł mężczyzna z bronią, przeszedł przez cały zbór, tak jak tutaj, do przodu. Ktoś stał za kazalnicą, wycelował w niego i mówi: gdzie jest pastor Daniel Lemerno? I ten prowadzący nabożeństwo mówi: tam, w kancelarii. A wszyscy ludzie stoją i patrzą, że ten człowiek celuje w niego. Więc facet wyszedł do kancelarii, żeby zastrzelić pastora. I pastor Daniel mówi, że mój zbór baptystyczny był bardzo podzielony. Część uważała, że wolno podnosić ręce, część uważała, że nie wolno podnosić rąk, bo to nie jest baptystyczne zachowanie. Ale kiedy zobaczyli faceta z bronią w ręku, który przyszedł zastrzelić pastora, mówi: cały mój zbór stał się bardzo charyzmatyczny. Wszyscy wznieśli ręce i zaczęli wrzeszczeć na cały głos: Jezu, ratuj naszego pastora. Bo wiedzieli, że zanim przyjedzie policja, to pastor już będzie leżał martwy. I facet wyszedł do kancelarii, to jest prawdziwa historia, wycelował w niego i mówi: pastor Daniel Lemerno? A mówi: tak. To ja pana dzisiaj zastrzelę, bo pan spowodował, że moja córka porzuciła islam i przeszła na chrześcijaństwo. Dla mnie jest martwa i ja pana za to zabiję. I Daniel mówi, że wiedziałem, że nie ma sensu z nim dyskutować, bo facet był tak wściekły, że córka porzuciła islam, Allaha, na rzecz Jezusa, że mówi: zrobiłem sobie szybko rachunek sumienia i przygotowałem się na śmierć. Ale słyszę, jak Duch Święty, to był pastor baptystyczny, który umiał słuchać głosu Ducha Świętego. Słyszę, jak Duch Święty do niego mówi coś takiego: powiedz mu, że jest chory na nieuleczalną chorobę, na taką i taką. I Daniel mówi tak: wie pan co, jest pan chory na to i na to. A on mówi: to prawda, a skąd pan to wie? No właśnie Bóg przed chwilą mi powiedział. I na co pastor mówi: mógłbym się o pana pomodlić? A facet dalej trzyma broń wycelowaną w niego i mówi: no dobra. I Daniel mówi, że podszedł do niego, położył rękę na jego ramieniu i powiedział krótką modlitwę: Jezu, ty jesteś lekarzem, ty uzdrawiasz teraz tego pana. I facet został momentalnie uzdrowiony. W tym momencie wiedział, że jest zdrowy. Odłożył broń i mówi: no dobra, zapraszam na obiad w niedzielę. I się nawrócił na chrześcijaństwo. Ale gdyby to był pastor baptystyczny z Polski, który nie wierzy w to, że Duch Święty mówi i nie wierzy w to, że Bóg uzdrawia, to moglibyście go odwiedzać gdzie? Na cmentarzu. To, co zbliża ludzi zupełnie obcych, albo nawet kogoś, kto chcecie zabić, bo jego córka przeszła z islamu na chrześcijaństwo, to jest Bóg, który nadal działa i uzdrawia. I to opowiadał mi pastor, prezbiter naczelny Kościoła Baptystów z Francji, Daniel Lemerno się nazywa. Tak działa Bóg. Nadal działa. Nadal uzdrawia. Nadal sprawia, że ktoś, kto jest twoim wrogiem, zmienia jego serce i sprawia, że człowiek staje się chrześcijaninem. To jest prawdziwa historia. Ostatnio, całkiem niedawno, miesiąc temu, byłem z Leszkiem Korzeniewskim na wyjeździe do Krakowa, ale zahaczyliśmy przez Lublin i wjeżdżając do Lublina, ja prowadziłem, samochód się zepsuł na światłach. Pan już nie chciał odpalić. Byliśmy 100 metrów od dziewczyny, do której jechaliśmy. Przed nami podróż do Krakowa, konferencja. Musieliśmy się tam dostać, a samochód pan. Pan Bóg tak sprawił, że posłał innego brata, który nas obwoził, zawiózł nas na konferencję, przywiózł z powrotem do Lublina. Na konferencji podszedł do nas wierzący brat, lekarz, wojskowy lekarz, i mówi: a gdzie wam się samochód zepsuł? A my mówimy: w Lublinie. A mówi: tam mieszka mój rodzony brat, który jest wierzącym biznesmenem. Zadzwonił, na co brat mówi: niech przyjeżdżają. Przyjechaliśmy do Lublina, postawił przed nami terenowe BMW, i Toyota Avensis i mówi: wybierajcie, którym chcecie jeździć. Mówimy: wolimy Toyotę, tamten jest za drogi. Zatankował nam samochód i dał nam samochód na 2 tygodnie i powiedział: ja się zajmę naprawą. I kiedy pojechaliśmy za 2 tygodnie po odbiór, to on powiedział: ja płacę. Facet, który nas w ogóle nie znał, dał nam swój samochód, zatankował nam i zapłacił za naprawę samochodu Leszka. Wiecie dlaczego? Bo kiedy pojechaliśmy do Lublina, to on na prędce zebrał 10 osób, tam była jego żona główna księgowa, dwie panie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, dwie główne księgowe, kierowniczki całego działu i jego pracownicy, jego firmy, zebrał tych ludzi na prędce, bo wiedział, że mamy mało czasu i powiedział, pomódlcie się o nich. I kiedy pomodliliśmy się, wszyscy zostali uzdrowieni. Kiedy Leszek ostatnio jechał przez Lublin, to te panie z Kulu przyszły z całą bandą ludzi z Kulu. Dlaczego tak się stało? Bo zostały uzdrowione. W ogóle jedna pani miała problemy z wnętrznościami, więc jak wróciła na Katolicki Uniwersytet Lubelski, to biegała od wykładowcy do wykładowcy i od biura do biura. Mówi, widziałaś, jak miałam wybrzuszony brzuch? A zobacz, teraz spódnica luźna, popatrz sobie. To dwóch facetów zrobiło. Nie mieli w ogóle strachu, że jesteśmy z innego kościoła. Dlaczego? Bo zostało uzdrowione przez Boga. Tak działa Bóg. Zupełnie obcy człowiek oddał nam samochód, zapłacił za naprawę, bo to, co nas zbliża, to jest żywy Bóg. Dlatego możesz pojechać do miejscowości, jeśli wiesz, jak się modlić o chorych, jak słuchać głosu Ducha Świętego, nie musisz planować wakacji. Możesz pojechać do obcej miejscowości, pomodlić się o kogoś i będziesz miał za darmo nocleg i wyżywienie. Tak działa Bóg. Zachariasza 4,6, Księga Zachariasza, Stary Testament. Tam jest taki werset. Nie siłą zbrojną, ani mocą ludzką, ale przez Ducha mojego mówi Jahwe zastępów. Inne tłumaczenie Biblii tego samego wersetu mówi: nie wojskiem, nie siłą stanie się to, ale Duchem moim. Bóg mówi: nie osiągniecie coś, mówi to do wierzących Żydów, nie osiągniecie tego przez wasze wojsko, nie osiągniecie tego wysiłkiem ludzkim, ale zrobi to mój Duch. I ma na myśli Ducha Świętego. Mój Duch tego dokona. W drugim liście do Tymoteusza, 3:1-5. W pierwszym wersecie drugiego listu do Tymoteusza Paweł mówi, że w czasach ostatecznych, my żyjemy w czasach ostatecznych. Na waszych oczach się dzieją czasy ostateczne. Wypełnia się Biblia. To, co się dzieje z panem Putinem, z Rosją, z Unią Europejską. Powstaje na nowo Cesarstwo Rzymskie. Czas przyjścia Jezusa i koniec świata jest bardzo bliski, bo znaki z Biblii się wypełniają. I Paweł w liście do Tymoteusza, w 2 Tymoteusza 3:1 mówi, że w czasach ostatecznych, a wiedz o tym, Tymoteuszu, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą bali się Putina, na przykład Polacy. Będą się bali włączyć dziennik telewizyjny, żeby się nie dowiedzieć przypadkiem, że Putin już wjechał. Że w czasach ostatecznych będą trudne chwile, ludzie bowiem będą kochający siebie samych. Nie jest tak? Wystarczy popatrzeć na niektórych polityków. Albo duchownych. Albo sąsiada, sąsiadkę. Ludzie bardzo kochają siebie i dbają o siebie. I tam Paweł wymienia całą listę, po czym można rozpoznać, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jacy ludzie będą samolubni, zarozumiali i tak dalej. Tak jest. Ale chciałbym, żebyście, jeśli ktoś ma Biblię otwartą, zwrócili uwagę na werset 5. To jest werset, za każdym razem, kiedy go czytam, to mam niepokój w sercu. Taki pozytywny niepokój. W 5 wersecie Paweł mówi, że w czasach ostatecznych ludzie wierzący, którzy chodzą do kościołów, a to na pewno są Polacy, 95% uważa się za wierzących. W Polsce mamy około 5% ateistów. I cały czas ta liczba rośnie. Najszybciej rozwijający się kościół w Polsce to są ateiści. To są oficjalne dane statystyczne. Coraz więcej ludzi się odwraca od kościoła tradycyjnego, katolickiego, protestanckiego i coraz większa liczba to są ateiści. To jest najszybciej rozwijająca się religia w Polsce. Że w czasach ostatecznych ludzie będą okazywać pobożność, zaś odrzucą moc tej pobożności. Tak? Tak widzicie to? Że w czasach ostatecznych ludzie będą okazywać pobożność, a po czym można rozpoznać pobożnego człowieka? po tym, że w niedzielę chodzi do kościoła i obchodzi święta polskie. Niekoniecznie one są w Biblii, ale obchodzi święta. Jeśli Polak obchodzi święta i w każdą niedzielę jest w kościele, to jest na pewno pobożny Polak. Ale Paweł mówi, że w czasach ostatecznych ci ludzie będą okazywać pobożność, że zaś wyzbędną, odrzucą moc pobożności. Odrzucą moc. Jaką moc? Jeśli ktokolwiek przeczytałby raz przynajmniej Biblię, to zauważy, że słowo moc jest zawsze związane z Duchem Świętym. Że chodzi o moc, która jest nam dawana z góry, z nieba. Że w czasach ostatecznych będzie bardzo dużo wierzących Polaków, którzy nigdy nie słyszeli tego, co Bóg do nich powiedział, nigdy nie położyli na kimś rąk i ktoś został uzdrowiony, nigdy w ogóle nie przeżyli nic z Bogiem takiego ponadnaturalnego, tylko chodzą regularnie do kościoła. I wstrząsająca rzecz, bo Paweł mówi, od takich odwracaj się. I pisze do swojego współpracownika Tymoteusza. Jeśli na swojej drodze spotkasz człowieka, który jest bardzo pobożny, i zobaczcie, czy pisał to 2000 lat temu Paweł. Jeśli na twojej drodze spotkasz bardzo pobożnego człowieka, który regularnie chodzi do kościoła, czyta Biblię, się modli, ale nie ma w jego życiu mocy Ducha Świętego, odwracaj się. To słowo greckie, które tam Paweł użył, znaczy nie dawaj posłuchu takiemu, nie, dosłownie wzdrygaj się na samą myśl kontaktu z nim. Ten wyraz grecki, który tutaj Paweł użył, jest tylko raz użyty w Nowym Testamencie. Tylko w tym miejscu. Jeśli na swojej drodze spotykasz wierzącego człowieka, który jest bardzo pobożny, ale nie ma nic do czynienia z mocą Ducha Świętego, to Paweł mówi, uważaj na takiego i nie kontaktuj się z nim. I za każdym razem, kiedy to czytam, to się boję, żeby to o mnie nie było. Że ja chyba nie za dużo też mam do czynienia z tą mocą Ducha Świętego. Że za mało. Wstrząsający werset. Bóg patrzy na to, na ile pozwalamy Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, działać. Ale jeśli Duch Święty, który mieszka w nas, nic nie może, to Paweł mówi, unikaj takich wierzących. Problem dzisiejszego Kościoła, mam na myśli ludzi, którzy czytają w domu Biblię, szukają Boga i chcą się Bogu podobać, polskiego Kościoła, takich ludzi świadomie wierzących, polega na tym, że Kościół odwrócił się od mocy Pana Boga, od mocy Ducha Świętego. Bo Kościół w Polsce uważa, że świetnie sobie daje radę bez mocy. Kościół uważa, nie mówię tu o kościele baptystów, ale w ogóle o kościele katolickim, baptystycznym, zielonoświątkowym, protestanckim, prawosławnym. Mówię ogólnie o kościele w Polsce. Kościół w Polsce uważa, że wie, co ma robić, wie, jak to zrobić i uważa, że zrobi to dla Pana Boga. Wielu wierzących ludzi uważa, że wie, co zrobić dobrego, żeby Bóg cię pogłaskał po głowie i powiedział, jestem z ciebie zadowolony. Tylko, że w Biblii jest powiedziane, że bez Boga nic nie możesz zrobić. Mało tego, w Biblii jest powiedziane, że Bóg nie chce, żebyś cokolwiek dla Niego robił. Bo to jest tak jak z malarzem. Zatrudniasz malarza, żeby ci odmalował pokój, przychodzisz, a on ci odmalował płot. I mówisz, ale nie umawialiśmy się na płot. Ale był taki stary. Właśnie tak wygląda, kiedy człowiek wierzący próbuje coś dla Boga zrobić. Bóg mówi ci, idź na wschód, jak do Jonasza powiedział. A co robi Jonasz? Wsiada w okręt i płynie na zachód. Mówi, ja wiem lepiej. Człowiek wierzący zachowuje się jak Jonasz dzisiaj. Boże, ja wiem, co dla ciebie zrobić, żeby było ci miło. Wiecie, jako kobiety, że faceci nie lubią niespodzianek. Prawda? Jeśli któraś z was ma męża albo miała męża, to najlepiej zrobić mu niespodziankę. Zrobić mu imprezę, o której nic nie wie i on wraca, wchodzi, a tu masę ludzi, jak na takich filmach amerykańskich. I wtedy facet stoi tak. I podbiega żona i mówi, miło ci? Tak, bardzo. To właśnie Bóg jest taki jak facet. Lepiej nie róbcie mu niespodzianek. lepiej w ogóle nic dla Niego nie róbcie. Lepiej jest siąść i powiedzieć: Boże, a co Ty byś chciał zrobić przeze mnie? Bo bez Ciebie, jak ja coś robię, to zawsze wypełnia się to przysłowie rosyjskie. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. Tak wygląda, kiedy człowiek wierzący chce coś zrobić dla Boga. Chciał dobrze, ale wyszła z tego niezła zadyma. Także słuchajcie, to jest problem dzisiejszego Kościoła, że ludzie uważają, że coś wiedzą i wiedzą, co jest dobre dla Boga. Kiedy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, chcę wam kilka rzeczy takich pokazać, po co nam Duch Święty w ogóle. Może nie będę czytał tego fragmentu, bo nie ma czasu, ale w 3 rozdziale jest powiedziane, że Piotr i Jan, apostołowie Jezusa, wchodzili do świątyni w Jerozolimie i przy bramie był pewien człowiek, który żebrał, bo nie mógł chodzić. I wyciągnął rękę i mówi: macie coś dla mnie, jakąś monetę? A Piotr stanął naprzeciwko niego i mówi tak: nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa wstawał. I facet wstał. I zaczął chodzić. Człowiek, który nigdy nie chodził. I weszedł z nimi do świątyni i zaczął skakać, tańczyć i wznosić ręce. I ludzie, jest powiedziane, że ludzie się zbiegli, masę ludzi, setki ludzi, bo on tam siedział od wielu lat i żebrał. I mówili między sobą: czy to jest ten, który żebrał? A on mówi: tak, to ja. I zobaczcie, co Piotr powiedział. Na ten widok, 12 werset, Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? Dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Co mówi Piotr? Ten facet chodzi nie dlatego, że ja jestem święty. Że ja jestem szczególnym apostołem Pana Jezusa. To nie moja pobożność też sprawiła. Ten człowiek nie został uzdrowiony dlatego, że ja regularnie chodzę do kościoła. Że jestem taki pobożny i to się dzieje przez pobożnych ludzi. Dalej mówi: Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa, wy jednak wydaliście go i zaparliście się. Piotr mówi: to Jezus go uzdrowił. Ja tylko wyzwałem imienia Jezusa nad nim, a Jezus go uzdrowił. I w 4 rozdziale, 4 werset mówi: a wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło, liczba mężczyzn dosięgała 5000. Sprawdziłem to w Dziejach Apostolskich. W przeciągu 5 miesięcy Kościół w Jerozolimie zaczynał się od 11 apostołów, a po 5 miesiącach miał 20 tysięcy. Jak ktoś przynajmniej raz z was czytał Dzieje Apostolskie, wie, że działo się tyle cudów i znaków, że non-stop ludzie się nawracali. Dochodziło do tego, że kiedy apostołowie przechodzili, tylko cień padał na chorych, to byli uzdrowieni. Dlaczego? Bo dla Kościoła w Dziejach Apostolskich modlitwa o chorych była rzeczą naturalną. A człowiek, który zostaje uzdrowiony, uważa, że trzeba słuchać tego, kto mu powiedział o uzdrowieniu w Jezusie. Dlatego możesz pojechać gdzieś w Polskę, położyć na kimś ręce, zostanie uzdrowiony i dom tego człowieka jest przed tobą otwarty. Tak działa Bóg. Pierwszy Kościół wierzył w to. Ale dzisiejszy Kościół uważa, że wie, co się Bogu podoba, co trzeba dla Niego zrobić i jak to zrobić, i robi. Chciałbym, żebyście przez chwilę były szczere wobec samych siebie, bo Bóg widzi wasze serca. Zadam wam 4 pytania. Ile lat jesteś wierząca? Ile lat czytasz Biblię, modlisz się do Jezusa i uważasz się za osobę wierzącą? Ile osób nawróciło się przez twoje życie? 3. Jeśli w takim tempie nawracają się twoi znajomi, ile lat musisz żyć, żeby się wszyscy twoi znajomi nawrócili? Może 900, tak jak pierwsi ludzie po 900 lat żyli. Ty musisz żyć 900 lat i ci twoi znajomi 900 lat. Możecie się już zacząć o to modlić. Bo jeśli w takim tempie wasi znajomi, sąsiedzi, rodzina się nawraca do Jezusa, jak się teraz nawraca, powiem wam smutną rzecz. Zabraknie ci życia i oni też poumierają. Bardzo często ludzie się nie nawracają, bo nie widzą żadnej mocy w naszym życiu. Nie widzą żywego Boga. Ale ludzie zupełnie inaczej słuchają Ewangelii. zupełnie inaczej słuchają Ewangelii o Jezusie, kiedy doświadczą uzdrowienia. Mój kolega pastor był w Brazylii, w kościele, który 50 lat temu zaczynał się od 30 osób. Od 30, nie od 30 tysięcy. Dzisiaj mają 2 miliony. I w tym kościele jest masa uzdrowień. I pewien człowiek wychodzący z nabożeństwa, wierzący, widział, jak po chodniku idzie pewien człowiek. I usłyszał Ducha Świętego i Duch Święty mówi: podejdź do niego i powiedz mu o mnie, o Jezusie Chrystusie. Więc on podchodzi i mówi: przepraszam Pana, nie wiem jak zacząć, bo Pan mnie nie zna, ale Bóg kazał mi Panu powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Na co ten facet mówi: niech się Pan puknie w łeb i sobie pójdzie. Daj mi Pan święty spokój, ja nie wierzę w żadne bzdury. I poszedł. I Duch Święty mówi: powiedz mu jeszcze raz. Zaczep go jeszcze raz. Więc on poszedł, zaczepił go, mówi: przepraszam, ja wiem, że Panu się narzucam, ale muszę Panu powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Na co ten facet mówi: odczep się Pan. Ja nie wierzę w te bzdury. I on tak stał na tym chodniku jako wierzący człowiek i mówi: Boże, no to ja w końcu Ciebie słucham, czy diabeł do mnie mówi? No bo Ty mi każesz iść, a facet to odrzuca. Tak się zdenerwował na Pana Boga. I słyszę, jak Duch Święty mówi: idź za Nim. Więc zobaczył, do którego bloku wchodzi, które drzwi się zamykają. Podszedł do drzwi, nacisnął na dzwonek, otwierają się drzwi, stoi 5-letnia dziewczynka i mówi: tatusiu, do Ciebie. I tatuś wybiega i oniemiał. I rozpłakał się, bo jego córka urodziła się jako głucha. I cała rodzina się nawróciła do Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy ten brat był posłuszny Duchowi Świętemu, kiedy nacisnął na dzwonek, wybiegła córka, Bóg uzdrowił jego córeczkę. Cała rodzina się nawróciła. Ale gdyby to był Polak, facet, który nie lubi poznawać nowych facetów, to od razu by powiedział: to diabeł do mnie powiedział. Znaczy, posłuszeństwo Bogu i nastawienie się na głos Ducha Świętego, na moc uzdrawiania, powoduje, że dzieją się cuda i znaki. W każdym kościele. W Ewangelii Jana, 20 rozdział, 22 werset. Teraz już przechodzimy do Ducha Świętego. To był taki wstęp. Ten werset jest po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jezus już umarł na krzyżu, zmartwychwstał, stanął przed swoją 11 uczniów, bo Judasz się powiesił. Nie ma już Judasza. Z jego 12 uczniów zostało 11. Stanął jako zmartwychwstały w ciele, z ranami w rękach, w boku i w nogach. Do jednego z uczniów, Tomka, mówi: Tomuś, chodź tu. Ty mówiłeś, że to jest niemożliwe, że ja zmartwychwstałem. Włóż rękę w mój bok i w moje ręce. Na co Tomuś mówi: Pan mój i Bóg mój. Tomuś studiował filozofię na KUL. Tak jak ja. Więc był bardzo logiczny. I on mówił, że jak nie zobaczę, to nie uwierzę. I kiedy stanął Jezus przed uczniami, powiedział tak. I to powiedziawszy... Jest to zapisane w języku greckim. To powiedziawszy, jest to użyte w czasie przeszłym dokonanym. Że Jezus coś powiedział i skończył mówić. Tchnął. Następnie zrobił coś takiego. Na swoich 11 uczniów. I tam jest użyte to słowo tchnął, to jest czasownik przeszły dokonany. Że też to zrobił. Dmuchnął. Że ta czynność się skończyła. I mówił im. I teraz co powiedział? Bardzo ważna rzecz. Weźmijcie Ducha Świętego. I większość pastorów, których znam, naucza, że tutaj Jezus wypowiedział proroctwo, że Jego uczniowie razem z innymi wierzącymi mieli czekać w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego, który stąpił w dzień Pięćdziesiątnicy, tak zwane Zielone Święta, i wtedy powstał pierwszy Kościół. Bo Kościół, wtedy można powiedzieć, że jest Kościołem, jeśli Duch Święty, Bóg w kimś mieszka w środku. To się nazywa nowonarodzenie. Że Bóg w kogoś wchodzi i jest w nim cały czas. Więc wszyscy pastory, których ja słuchałem, mówili: tutaj Jezus im powiedział, że to się stanie za niewiele dni. Tylko, że jest problem. Ten werset jest zapisany w języku greckim. I kiedy Jezus powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, użył rozkazującego trybu, powiedział: macie to zrobić teraz. I użył czasu dokonanego, czas przeszły dokonany. W języku greckim ten czas oznacza, że to się już wydarzyło. I nigdy ten czas nie jest używany w czasie przeszłym. Więc kiedy Jezus powiedział do uczniów: weźmijcie Ducha Świętego, to oni w tym momencie go wzięli. 11 uczniów otrzymało Ducha Świętego, zanim Duch Święty został zesłany w dzień Pięćdziesiątnicy, jakieś 10 czy 20 dni później. Ale cały Kościół chrześcijański, i protestancki, i katolicki, naucza, że Kościół się zaczął w dzień Pięćdziesiątnicy. Dlaczego? Przecież to jest niezgodne z Biblią. 11 uczniów Jezusa Chrystusa dostało Ducha Świętego przed dniem Pięćdziesiątnicy. I Duch Święty w nich wszedł i zamieszkał. I jest tu powiedziane, że Jezus im rozkazał: weźmijcie go teraz. Jest użyty czas przeszły dokonany, strona czynna. Że to jest niemożliwe, żeby ta czynność się wydarzyła w innym czasie. Kiedy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, to już jest po tym wydarzeniu z Ewangelii Jana. Jezus zebrał uczniów na Górze Oliwnej, w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, i na ich oczach odleciał do nieba. Ale zanim odleciał do nieba, miał jeszcze ostatnią rozmowę z nimi. Jeśli otworzycie sobie pierwszy rozdział, 4 werset mówi tak: a podczas wspólnego posiłku, to był jego ostatni posiłek z 11 uczniów, jadł z nimi po prostu. Chciał im, ciągle im pokazywał: przestańcie niedowierzać. Zobaczcie, to jest prawdziwe ciało. No, jem chleb, jem rybę, piję. Jakbym był duchem, to gdzie by to przeleciało? Gdzie to by znikło? Widzicie, że mam ciało? Że zmartwychwstałem? Więc jadł z nimi. Po wspólnym posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, czyli powiedział do 11: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale czekajcie na obietnicę Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie. Macie zostać w Jerozolimie, bo coś wam obiecałem i mój Ojciec wam coś obiecał i to się stanie. W 5 wersecie Jezus mówi tak: Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie. Pamiętacie? Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie. Żydzi przychodzili, wyznawali grzechy i on ich zanurzał. Wy zaś w duchu zostaniecie zanurzeni świętym po niewielu dniach. Mówi do 11 uczniów: poczekajcie w Jerozolimie, bo tak jak Jan zanurzał ludzi pod wodę, tak na was Duch Święty stąpi i zostaniecie zanurzeni w Ducha Świętego po niewielu dniach. I pojawia się bardzo dziwne pytanie. Słuchajcie, ja studiowałem filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uczono mnie logiki, logicznego myślenia. I pojawia się wtedy pytanie, jak ktoś zaczyna używać logiki, jest białym mężczyzną, ma biały mózg, nie jest z Afryki, pojawia mu się myślenie logiczne. I to myślenie logiczne jest bardzo proste. Po co im miał być Duch Święty, skoro już go w sobie mieli? Na co oni mieli czekać, skoro Duch Święty już w nich był? Drugie, skoro nowonarodzenie to jest obecność Ducha Świętego w nas, to znaczy, że Jezus mówi o czymś zupełnie innym. Jeśli Duch Święty w nich już był, bo dostali go wcześniej w Ewangelii Jana i się nowo narodzili i stali się pierwszym Kościołem, to kiedy Jezus mówi, że zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym, to nie mówi o obecności Ducha w nich, bo już tam był, tylko o czymś innym. I ktoś powie: ale to jest nielogiczne. Tak powie biała kobieta z Polski, która studiowała coś. A prawie na każdym studiach jest filozofia, prawda? I uczą nas logicznego myślenia. Jeśli ktoś studiował filozofię grecką, to ma problem. I powiem wam jako pastor, tak, to jest nielogiczne. Po co im miał być Duch Święty, skoro już go mieli? O czym tu Jezus mówi? Skoro Duch Święty już w nich jest, mieszka w nich, po co Jezus każe im czekać na Ducha Świętego? Za chwilę wam powiem po co, ale musicie pewną rzecz zrozumieć. Jako ludzie wierzący, jako wierzące kobiety, musicie zdecydować, czym kierujecie się w swoim życiu. Czy logiką grecką, czy Biblią. Słowami Jezusa. Bo Biblia jest nielogiczna. Biblia nie jest logiczna. Jeden z najgłupszych wersetów, jaki znam, napisał apostoł Paweł. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To już jest czysty idiotyzm według filozofii greckiej i logiki. Biblia jest nielogiczna. Biblię nie napisali Grecy, filozofowie. Podyktował ją Duch Święty, Bóg. W liście do Kolosan 2:8 jest Paweł, apostoł, który... Powiem wam o Pawle. Paweł studiował teologię i miał przed nazwiskiem profesor. U najlepszego gościa na świecie wtedy się uczył. Gamaliela, Żyda z Jerozolimy. Znał doskonale Paweł Stary Testament. Paweł wychował się, miał obywatelstwo rzymskie i studiował filozofię grecką. Znał Grekę i doskonale znał filozofię. I Paweł w liście do Kolosan 2:8 napisał: patrzcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez filozofię. Czyli mówi, uważaj, bo jak będziesz uczył się filozofii i czytał filozofię, to zostaniesz zagarnięty w niewolę przez filozofię. I puste zwodzenie według przekazu ludzi, opartej na elementach tego świata, a nie opartej na Chrystusie. Filozofia nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Nic. Ale na każdym kierunku studiów w Polsce jest filozofia. I uczą nas, że musisz myśleć logicznie. Musisz zdecydować, czym chcesz się kierować w życiu. Logiką, grecką filozofią, czy słowami Jezusa Chrystusa. Bo to jedno wyklucza drugie. Bo ja studiowałem filozofię. To jest droga donikąd. W każdym seminarium protestanckim i katolickim uczą filozofii. Uważają, że jeśli ksiądz czy pastor nauczy się logicznie myśleć, to będzie lepiej rozumiał Biblię. Skutek jest taki, że w ogóle nie rozumieją Biblii. Jest dokładnie na odwrót. Czym bardziej ktoś się kieruje filozofią, tym coraz bardziej myśli, że Paweł pisał głupoty. Kiedy czym bardziej usuwasz filozofię ze swojego serca, tym bardziej zaczynasz rozumieć Biblię. Tak to działa. Jezus tu mówi w 5, że zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym i 8 werset jest bardzo ważny. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus mówi do uczniów coś takiego: otrzymacie moc Ducha Świętego. Jak można otrzymać moc Ducha Świętego, skoro Duch Święty już w nich mieszkał? Czy Duch Święty, którego otrzymali w Ewangelii Jana, kiedy Jezus na nich tknął, sam Bóg, Duch Święty, który w nich zamieszkał, weszedł tam bez swojej mocy? Jak ktoś może... To tak jakbym... Ktoś mnie poprosił: Sebastian, czy mógłbyś mi pomóc przenieść szafę? A ja mówię: dobra, jutro o 12 przyjadę najpierw ja, a później pod wieczór przyjedzie moja moc. Mój kolega by pomyślał: przegrzało cię. Jak możesz do kogoś pójść? Albo ty możesz, kto zaprasza cię koleżanka, mówi: nauczysz mnie robić pierogi? Będę o 12, ale moc do robienia pierogów przyjdzie o 6. Przecież człowiek jest całością. Bóg jest inny? Bóg potrafi po prostu w kogoś wejść i powiedzieć: no nie mogę na razie działać, bo nie mam mocy. Musisz poczekać na moją moc. Czy to jest logiczne? Nie, to jest głupota. Ale zdecyduj, kogo chcesz słuchać w swoim życiu? Jezusa Chrystusa? Czy użyjesz swojego białego umysłu, białej kobiety i powiesz: podejrzane to. Nie, nie. Tak mnie nie uczyli w szkole. Tak jest napisana Biblia. Jezus mówi, że kiedy Duch Święty stąpi na nich, przecież był w nich, to po co ma stępować na nich? Jezus mówi: będziecie mi świadkami. Ktoś może powiedzieć jako wierzący, na przykład baptysta: ale ja już świadczę, po co mi moc? Ja już mówię ludziom o Jezusie Chrystusie. Po co mi moc Ducha Świętego do tego, żeby to robić? A jakie masz efekty? Ile osób się nawróciło przez twoje życie do tej pory? Słuchajcie, Jezusowi nie chodzi o to, żeby być świadkami dla świadczenia. Jemu chodzi o owoce, efekty. Kiedy Jezus nas wysyła, żeby komuś powiedzieć o Jezusie, to chciałby, żeby ta osoba się nawróciła do Jezusa. żeby zaczęła czytać Biblię i żyć według Biblii. Jemu nie chodzi o gadanie. Jemu chodzi o efekty. Jeśli mechanik ciężko pracuje przez wiele dni, ale nigdy nie udało mu się naprawić samochodu żadnego dobrze, będziesz polecała takiego mechanika koleżance? Ale słuchaj, jaki on jest przystojny, jaki miły, jaki wygadany. A co z swoim samochodem? Rozwalił się zupełnie, koła mu odpadły. Ale facet jest taki miły, no. Tak? Zrobisz tak? Jeśli stomatolog ciężko pracuje nad twoimi zębami, a później wszystkie musiałaś wyrwać, bo zrobił ci się w każdym zgorzel, wiem coś o tym, bo mam słabe zęby, nie wyleczył ci ani jednego dobrze, będziesz polecała znajomym takiego stomatologa? Który jest bardzo miły, zawsze uśmiechnięty, ma piękny gabinet i wszystko jest czyściutkie i bardzo nowoczesne, tylko wszystkie zęby, które ci leczył, musiałaś wyrwać, bo się już nie nadawały do uratowania. Wiem coś o tym, bo chodziłem do takich stomatologów. Jeszcze kasy za to wzięli. Jeśli mężczyzna ciężko pracował na dzieci i miał 5 małżeństw, wejdziesz za mężczyznę, który ciężko pracuje i już miał 5 nieudanych małżeństw? No właśnie. Słuchajcie, dlaczego w czytaniu Biblii nie używamy takiej logiki? A logika jest bardzo prosta. Jezus chce owoców. Jeśli ktoś otrzyma moc Ducha Świętego, wtedy efekty głoszenia Jezusa Chrystusa innym ludziom są o wiele większe. Moc Ducha Świętego sprawia, że ludzie się nawracają. Dlatego Jezus mówi: zostańcie w Jerozolimie, aby napełnić się mocą Ducha Świętego. Po to jest moc Ducha Świętego. Żeby więcej ludzi, twoich znajomych, rodziny się mogło nawrócić. Chrześcijanin bez mocy Ducha Świętego w swoim życiu jest jak samochód bez benzyny. Da się jeździć. Trzeba tylko pamiętać, żeby zawsze samochód stawiać na górce. Dojedziesz do Kauflandu. Gorzej jest później, żeby go wepchać na tą górkę, gdzie mieszkasz. Da się jeździć samochodem bez benzyny. Chrześcijanin bez mocy jest jak człowiek na zewnątrz cukierni. Stoi i liże szybę. I oczami je ciastko. Ale jest na zewnątrz cukierni. I teraz najbardziej szokujące porównanie. Chrześcijanin bez mocy Ducha Świętego jest jak mężczyzna, który ożenił się z kobietą, która odkryła w sobie dar celibatu. Dobre, no nie? Facet po prostu nie wie, czy odebrać sobie życie, czy co zrobić. Bo chciał mieć żonę. Wiadomo, po co chciał ją mieć. Ale ona dopiero w małżeństwie odkryła, że ma dar celibatu. Tak wygląda życie chrześcijanina, który uważa, że wierzy w prawdziwego Boga, tylko nie widać efektów tego, że Bóg ten prawdziwy w jego życiu jest. Mówi ludziom niewierzącym o tym, że Bóg może wszystko. I ktoś mówi: a co zrobił ostatnio w twoim życiu? Nic, ale może wszystko. Bóg może cię nawet uzdrowić. A ciebie ostatnio uzdrowił? Nie, ale ciebie może uzdrowić. Kiedy uwierzysz w Jezusa, to twoje małżeństwo się zmieni. A twoje się zmieniło? Nie, ale twoje może się zmienić. I w ogóle cała twoja rodzina zacznie chodzić do kościoła i czytać Biblię. Nawet ten wujek, który nie wierzy w Boga. A u ciebie się tak stało? Nie, ale u ciebie może się tak stać. Czy to nie jest wariactwo? Kiedy ktoś przeżyje moc, chrzest w Duchu Świętym, jego moc, jego obecność, kiedy Duch Święty na ciebie stąpi, to zupełnie inne efekty są życia. Zupełnie inne efekty życia. Po to jest chrzest w Duchu Świętym. I jest to, kochani, nielogiczne. To jest nielogiczne. Jak można mieć w sobie Ducha Świętego bez mocy Ducha Świętego? Jezus tak naucza, nie pastor Sebastian. Bo 11 uczniów Jezusa otrzymało Ducha Świętego wcześniej, a później Jezus każe im czekać na moc Ducha Świętego, który ma stąpić na nich, a nie w nich. Bo w nich już był. To nie ma nic wspólnego z wykształceniem, które wynieśliście ze szkół. Bo nasze szkolnictwo jest oparte o filozofię grecką i o logiczne myślenie. To zaprzecza sobie. To jest nielogiczne. Jezus jest nielogiczny i działanie Ducha Świętego w tobie jest nielogiczne. Tak działa Bóg. Bez mocy Ducha Świętego można tylko pomarzyć o wielkich rzeczach w Bogu. I wielu nawróconych ludzi marzy. Ale wielu ludzi nienawróconych do Boga, którzy nie znają Boga i nigdy nie widzieli cudów i znaków, nie nawracają się do Boga, bo chcą zobaczyć żywego Boga w działaniu. Żyjemy w takich czasach, że ludziom nie wystarczy, że opowiesz im historię. A wiesz, w Biblii to były takie cuda. To było za czasów dinozaurów. Pan Jezus uzdrawiał. A człowiek powie, wiesz co, daj mi spokój. Budda też coś robił. Allah, wiecie jakie? Allah, nie Allah, tylko Mahomet robił cuda. Kiedyś miał wielką armię żołnierzy do wykarmienia, miał tylko garnek zupy i po prostu wiedział, że zabraknie, więc podszedł do zupy. To jest prawdziwa historia, czytałem o tym. Plunął, wszyscy się najedli. Mi, jako mężczyźnie, też by się odechciało jeść. Zobacz, jaki sprytny facet. To jest cud. Gdyby Jezus tak rozmnażał chleb, no nie? Wziął bochenek od tego małego chłopca, podziękował i napluł na niego, albo włożył w gnojówę i podzielił. Wszyscy by podzieli. Ja nie jestem już głodny. Ja w ogóle myślałem, że dzisiaj ogłosić post. Kiedy opowiadasz ludziom o Bogu, który uzdrawiał i czynił cuda 2000 lat temu, kogo to obchodzi? Ludzie nie chcą lekarza. Ludzie mówią, ja jestem chory, moje dziecko jest chore. Ja potrzebuję żywego Boga dzisiaj. Ja nie chcę słuchać o Bogu, który gdzieś tam działał. Ludzie potrzebują żywego Boga, nie kościelnictwa, nie kościoła, zmiany kościoła, tylko żywego Boga. Jeśli ktoś wie, jak się połączyć z takim Bogiem, posłuchać Go i wie, jak się o kogoś pomodlić, wtedy są efekty. Ale żeby to wiedzieć, to słuchajcie, trzeba najpierw samemu przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Trzeba najpierw otworzyć się na moc Ducha Świętego. Ale wielu ludzi mówi, po co mi to, skoro ja już głoszę Jezusa bez jakiejś tam mocy? No i jakie masz efekty? No właśnie tak to działa. Ale jeśli modlisz się o kogoś, ktoś zostaje uzdrowiony, to on wie, że to Jezus go uzdrowił, nie ty. I on się zaczyna miłować Jezusa. Że Jezus mu to zabrał. To jest więź z Jezusem, a nie z tobą, z twoim kościelnictwem. Nie musisz tej osoby zachęcać do czytania Biblii, bo ta osoba chce czytać, żeby poznać tego Jezusa. Tak to działa. Nie wiem, o której mieliśmy mieć przerwę. Jak tam według na tych karteczkach jest? Do 12. Okej, myślałem, że dłużej mi zejdzie z tym wykładem. To zacznę... Zacznę powoli, może pół godzinki wykorzystam na ten drugi wykład, bo on jest o wiele dłuższy. Drugi wykład, który miałem mówić, dar języków, a na co mi to? Dar języków, a na co mi to? Osoby wierzące, nieważne z jakiego kościoła są, osoby wierzące, które nie posiadają żadnego daru Ducha Świętego, wiedzą najwięcej o darach Ducha Świętego. Jeśli ktoś jest wierzący i w jego życiu nie przejawia się żaden dar Ducha Świętego, to jest ekspert od darów Ducha Świętego. Wydaje mu się, że on wszystko logicznie zrozumiał, rozpoznał i do niczego mu to jest niepotrzebne. Tylko, że to jest dar, który pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Nie da się darów Ducha Świętego, który jest Bogiem, zrozumieć według filozofii greckiej logicznie. Dar, który pochodzi od Boga, możesz troszeczkę zrozumieć, kiedy go już masz, a nie kiedy go nie masz. W Biblii jest bardzo mało, jak te dary funkcjonują. Jest tylko powiedziane, jest taki dar, taki dar, taki dar, macie go tak używać, tak, ale nie jest wyjaśniona instrukcja, jak on działa. Więc żeby się dowiedzieć, jak dar Ducha Świętego działa, to trzeba go mieć. Ale jak ktoś go nie ma, uważa się za eksperta od darów Ducha Świętego. Kto jest najlepszym ekspertem od wychowania dzieci? Ci, którzy nie mają dzieci. Nie ma lepszych ekspertów. Nieważne, mogą być kobiety, które nie mają dzieci, mężczyźni. Najlepszymi ekspertami od wychowania dzieci są ci, którzy skończyli studia, ale nie mają dzieci. Ale ci, którzy mają dzieci. i wiedzą, że to, co na studiach było o wychowaniu dzieci, pedagogika, a to, co jest w rzeczywistości, to są dwie różne rzeczy. Słuchajcie, nie słuchajcie nigdy ekspertów, którzy czegoś nie mają i nie mają o tym pojęcia. Dla mnie nie jest ekspertem ktoś, kto ma przed nazwiskiem profesor, a nie miał nigdy dziecka. Dla mnie nie jest ekspertem mechanik, który nie naprawił żadnego samochodu, ale skończył mechanikę na Polibudzie. Dla mnie ekspertem jest ten, który naprawia samochody. Bo mi chodzi o eksperta, z którego mogę skorzystać, a nie poczytać o ekspercie. Jakie on ma pomysły. Potrzebujemy ekspertów, praktyków. Potrzebuję mechanika, który mi naprawi samochód. Potrzebuję stomatologa, który nigdy się nie popełnia błędów. Albo przynajmniej się do nich przyznaje i sam ponosi koszty, jeśli ci źle zęba zrobił. Potrzebujemy kogoś, komu możemy zaufać. Jak możesz zaufać komuś, kto nigdy nie miał dziecka, a nauczał o wychowaniu dzieci? Komu możesz zadać proste pytanie, a jakie są efekty w pańskim życiu pańskich teorii? A co ma wspólnego moje życie z moimi teoriami? Ja skończyłem studia i mam profesora przed nazwiskiem z pedagogiki. To on o ufolutkach naucza, nie o dzieciach. To nie jest żaden ekspert. Wiecie, że ta pani, która prowadzi program o wychowaniu dzieci, to jej syn właśnie teraz siedzi w areszcie za gwałt i bardzo dobrze jest wychowany. Jest ekspertem od wychowania dzieci, tylko własnego syna nie wychowała. To jest utopia. Jako pastor nauczyłem się pewnej zasady. Nie ufam sobie. Ja jako pastor nie ufam sobie temu, co ja myślę, co ja czuję i czego ja chcę. Ufam mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Bo On wie lepiej, co jest dla mnie dobre. Jako pastor nie ufam sobie. Nie ufam temu, co ja czuję, co ja myślę i czego ja pragnę. Mój Pan wie, co jest dla mnie dobre. Jeśli mi się wydaje, że coś jest złe, a Bóg w środku mówi, że to jest dobre, to ja to robię. Jedną z pierwszych rzeczy, którą usłyszałem od Boga, kiedy się nawróciłem w wieku 21 lat i kiedy mu oddałem swoje życie, on weszedł do mnie, w środek mnie, przez Ducha Świętego, usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: pamiętaj, synku, jestem zawsze dobry. Cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, jeśli wszyscy ludzie się od ciebie odwrócą i będziesz miał bardzo poważne kłopoty, kocham ciebie i jestem dla ciebie dobry. I to mi bardzo pomogło. To była pierwsza rzecz, którą usłyszałem od Boga. Ona jest zapisana w Biblii. Ale co innego jest przeczytać coś w Biblii, a osobiście, kiedy żywy Bóg do ciebie mówi. Bo to spowodowało, że kiedy przyszły trudne czasy do mojego życia, to wiedziałem, że mam po swojej stronie Pana Boga. To spowodowało, że kiedy modliłem się o coś i mówiłem: Boże, daj mi to, bo to jest dobre, a Bóg mówi: to nie jest, synku, dobre. Ja mówię: no dobrze, Ojcze, nie zgadzam się z Tobą, ale niech będzie tak, jak Ty chcesz. Mijał rok i okazywało się, że On miał zawsze rację, nie ja. Bo kiedy kobieta jest nieszczęśliwa w małżeństwie i pozna cudownego faceta w pracy i się w nim zakocha, to musi być dobre, prawda? Bo miłość jest zawsze dobra. Więc wtedy trzeba się rozwieść z mężem i pójść za głosem swojego serca, prawda? Tak to działa, nie? No właśnie, nie? Nie zawsze to, co czujesz w sercu, musi być dobre. Nie zawsze to, co czujesz, to, czego pragniesz, na co się napalisz, jest dobre. I wiecie dobrze ze swojego życia, że nieraz pakowałyście się w kłopoty, bo posłuchałyście serca. Bo serce potrafi zwodzić. Ale jeśli osoba mówi: Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, powiedz mi, to czasami trzeba zaprzeć się samego siebie. Tak nauczał Jezus. Jeśli ktoś mnie kocha, mówi Pan Jezus, to jest w Ewangeliach, będzie zapierał się samego siebie i poniesie swój krzyż. Nie chodzi o to, żeby na pielgrzymkę sobie zamówić u stolarza w Giżycku krzyż i zasuwać na Jasną Górę z krzyżem na piechotę. To nie o tym Jezus mówi. Krzyż to jest twoje życie. Twoje życie, które jest czasami ciężkie. Ale można sobie jeszcze bardziej skomplikować życie, jak człowiek idzie za tym, co czuje. Czym jest dar języków? Bo o tym mieliśmy troszeczkę więcej porozmawiać. I po co mi ten dar? A na co mi to? W kilku słowach. Dla niektórych ludzi wierzących, nawet tych, którzy czytają Biblię i oddali swoje serce Jezusowi, to jest nic innego jak paplanina. Bo ta osoba mówi, ja nic z tego nie rozumiem, i ta osoba, która też na tych językach mówi, nic nie rozumie, to jest totalna paplanina. Modliłem się kiedyś u chłopaka z domu dziecka, wychował się w domu dziecka i mówi tak, Sebastian, pomódl się o mnie, bo chciałbym mieć dar języków od Boga. Dar języków to jest, polega na tym, że Bóg nam daje coś ponadnaturalnego i modlę się na językach, których się nigdy nie uczyłem. Nigdy. To nie jest, że Bóg mi daje zdolność i ja w pół roku nauczyłem się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Nie chodzi o to. To jest dar, że dostajesz język, a tak naprawdę to są języki, one mogą się zmieniać. Nigdy się ich nie uczyłeś i modlisz się na nich. Nie rozumiesz, co mówisz, ale modlisz się. Modliłem się o chłopaka, który poprosił mnie o taką modlitwę, żebym mógł mieć dar języków od Ducha Świętego. Był wychowany w domu dziecka, nie skończył żadnej szkoły i mówi do mnie tak, ja już coś tam paplam, wiesz, ale nie rozumiem. Ja mówię, dobra, to pomódl się teraz głośniej, żebym posłuchał tej paplaniny i powiem ci, że to ma sens. I chłopak się modlił czystym angielskim. Nie wiedział, że to angielski. I modlił się czysto po angielsku. Ja nie znam dobrze angielskiego, ale wyłapywałem słowa, kiedy mówił My Lord, I love you. Mówił o miłości do Jezusa. I mówi, bzdury gadam, no nie? To jakaś paplanina. Ja mówię, nie człowieku, modlisz się na językach. Mówisz, modlisz się po angielsku. Ostatnio z Korzeniem byliśmy w Norwegii. Modliliśmy się od dyrektora wielkiego hotelu. Człowiek wierzący poprosił nas, żebyśmy się pomodlili, bo ma problemy z kręgosłupem. Więc położyliśmy na nim ręce, zaczęliśmy się modlić o jego kręgosłup. Kiedy skończyliśmy, pan dyrektor, właściciel hotelu wielkiego na wzgórzu starego, przepięknego hotelu, mówi do Leszka tak. Znasz włoski? A Leszek? Nie. A modliłeś się o mój kręgosłup po włosku? A Leszek mówi, to były języki. A on mówi, a, no to rozumiem. Korzeń się modlił o gościa, o kręgosłup, trochę na językach, trochę po polsku i modlił się na językach o jego kręgosłup. A facet znał włoski. I mówi, modliłeś się o mój kręgosłup. I takich historii mógłbym wam więcej przytoczyć, że kiedy modlisz się ponad naturalnym darem, który masz, ty go nie rozumiesz. Ale osoba, która stoi obok, rozumie. Bóg może mówić do tej osoby. Ta osoba może ci przetłumaczyć, co ty mówiłeś, to, czego ty nie rozumiałeś. Kiedy modlimy się o kogoś, kto chciałby ten dar otrzymać, to w Biblii jest powiedziane, że ta modlitwa o chrzest w Duchu Świętym powinna zakończyć się dowodem, że ktoś przeżył to coś. Jeśli ktoś się modli o to, żeby otrzymać od Boga dary takie Boże, ponadnaturalne, na przykład dar uzdrawiania, że położysz na kimś ręce i zawsze będzie uzdrowiony, to powinno się to zakończyć dowodem. Jeśli ktoś chce przeżyć ten chrzest w Duchu Świętym, o którym Jezus mówi, że każdy z nas to powinien wziąć, to kiedy ktoś czyta Dzieje Apostolskie, na przykład Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, tam jest powiedziane, że kiedy Piotr przyszedł do Korneliusza, do Rzymianina, żołnierza rzymskiego, oficera, który zebrał wszystkich ludzi, kiedy Piotr przemawiał, Duch Święty stąpił i wszyscy modlili się językami. Cały dom ludzi, żołnierzy, służby, kobiety, mężczyźni. To samo jest w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, 6 werset. Że kiedy apostoł Jan i Paweł spotkał ludzi, którzy nie słyszeli, że Duch Święty istnieje, kiedy się o nich, ich ochrzcił w wodzie, położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, zaczęli modlić się językami i prorokować. I kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, to zawsze, kiedy ktoś przeżywa chrzest w Duchu Świętym, to albo modli się językami, albo prorokuje. Modliłem się około 100 osób o chrzest w Duchu Świętym. Tylko kilka osób, może pięć, nie przeżyło tego, bo byli tak zamknięci i tak spięci, czyli na zasadzie, że zamyka ktoś oczy i mówi: Boże, ale co ja mam mówić, co ja mam mówić, co ja mam mówić? I taka osoba nie jest w stanie się otworzyć, rozluźnić. Wszyscy modlili się językami, kilka osób prorokowało, a nie modliło się językami. Ale widać wyraźnie z Biblii, że jeśli ktoś przeżył chrzest w Duchu Świętym, to powinien albo prorokować, albo modlić się językami. Ale głupotą jest, kiedy jakiś pastor położy na tobie ręce, pomodli się o ciebie i mówi: no i co? A ta osoba mówi: nic. Dostałeś to, tylko musisz wierzyć. Nigdzie tego w Biblii nie ma. Dowodem na to, że ktoś się otworzył i wziął moc Ducha Świętego, tak zwany chrzest w Duchu Świętym, jest to, że widać to, że coś przeżył, że się modli albo prorokuje. Kiedy czytałem Biblię i bardzo pragnąłem przeżyć moc Ducha Świętego, poszedłem do pastora i do starszego zboru, powiedziałem im, kazali mi klęknąć, klęknęli obok mnie, położyli ręce, zaczęli się modlić na językach. 5-10 minut skończyli i mówią tak: no i co? A ja? Nic. Masz to, tylko musisz w to uwierzyć. I miałem tak przez rok czasu, że nic się nie działo, ale ja miałem. To są najlepsze prezenty. Ktoś przychodzi na urodziny, daje ci pudełko, ładnie zapakowane, to otwierasz, patrzysz, puste. A ktoś: wyobraź sobie, co chciałbyś dostać. No i co? Masz już? Tak. No to właśnie to ci przyniosłem. Czy to nie jest szajba? Jeśli ktoś ci coś daje, to to masz. Możesz to dotknąć, wypróbować, użyć. Ale jeśli ktoś ci wmawia, że coś masz, a ty wiesz, że nie masz, to się zastanawiasz, czy on jest chory psychicznie, czy ty jesteś chory psychicznie. Nie można mieć coś, czego nie masz. Jeśli ktoś przeżywa chrzest w Duchu Świętym, to powinny się objawić języki albo proroctwo, że ten, który się o ciebie modlił, i inni naokoło mówią: no masz, przecież widać i słychać. Ale jeśli nic się nie dzieje, ktoś mówi: masz, no ale nie mam, masz, to nie ma sensu najmniejszego. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 11 werset, Paweł apostoł napisał tam tak, że Duch Święty rozdziela tak, jak chce. Bo Duch Święty rozdziela tak, jak chce. Jednemu da języki, drugiemu proroctwo. Innemu dar uzdrawiania, dar mądrości. Większość ludzi, która nie przeżywa chrztu w Duchu Świętym, to uważają, że przeżyli, bo mają dar mądrości. Nie można tego w żaden sposób sprawdzić, ale mówi: no przecież to widać, jaki mądry jestem, no. Modlono się o mnie, mam dar mądrości. Dlatego jestem taki aktywny na spotkaniach członkowskich. My mamy samych obdarowanych w chrzcie w Duchu Świętym. To najwięcej darów Ducha Świętego w polskim kościele to jest dar mądrości. Prawie każdy go ma. Bo go nie można sprawdzić. Ale Duch Święty daje tak, jak chce. I On jest dobry. Bóg, Duch Święty jest dobry. Nie może ci dać czegoś, co jest niedobre dla ciebie. I zastanawiające jest to, że kiedy człowiek się modli o chrzest w Duchu Świętym, to najczęściej Duch Święty daje dar języków, który jest taki beznadziejny, do niczego nie potrzebny. Daje najgorszą podróbkę darów, żeby wykształtować w tobie postawę dziękczynienia. I wtedy Duch Święty mówi: później ci dam coś lepszego. Nie. Każdy dar Ducha Świętego jest na równi. I dar języków, skoro Duch Święty najczęściej ludziom wierzącym daje dar języków, to On jest Bogiem i On wie, co robi. Tylko osoba, która nie rozumie, do czego to jest potrzebne, mówi: a na co mi się to zda? Po co mi to? Powiem wam, na co to jest. Dar języków polega na tym, że Duch Święty, który jest w tobie cały czas, poddaje ci dar, modlitwę na językach, której nie rozumiesz, i Duch Święty, Bóg, który jest w tobie, modli się do Boga Ojca, który jest w niebie. Bóg, który mieszka w tobie, Duch Święty, modli się do Ojca w niebie, bo wie dokładnie, co jest najlepsze dla twojego życia. I dar języków jest w 100% duchowy i krystalicznie czysty. Nie ma tam w ogóle człowieka. Pewna kobieta mądra kiedyś powiedziała: Boże, dziękuję Ci, że nie wysłuchałeś wszystkich moich modlitw. Ale bym miała piekło. Tak? Przypominacie sobie modlitwę, o której się modliłyście i mówiłyście, że musi się to stać, a dzisiaj: Boże, dzięki Ci, że za niego nie wyszłam. Kiedy Duch Święty na językach modli się do Boga Ojca, nigdy nie modli się o rzeczy, które są dla ciebie złe. Ten dar jest w 100% najbardziej duchowy ze wszystkich darów Ducha Świętego. Bo kiedy ktoś prorokuje, ja mam dar proroctwa, więc słyszę głos Ducha Świętego i czasami do kogoś przekazuję, jestem takim listonoszem, to zdarza mi się, bo jestem tylko człowiekiem, że mam przekazać przesyłkę od Pana Boga. Gdybym to porównał do bycia zwykłym listonoszem, przychodzi listonosz i mówi: Pan tutaj podpisze, bo to polecone z sądu. A człowiek zaczyna już bać się, czy podpisać, czy odebrać. Pan się niech nie boi, to... A nie, niech się Pan boi, to chyba... Do więzienia Pan chyba pójdzie. Słuchajcie, listonosz, jego zadaniem jest dostarczyć przesyłkę, a nie komentować przesyłki, prawda? Kiedyś z żoną przy pierwszym naszym dziecku, Tymoteuszu, odbieraliśmy wyniki i pani sprzątaczka nam wydawała wyniki i z toksoplazmozy mówi: nie, to dziecko to chyba umrze. Albo wodogłowie będzie miało: jaka duża toksoplazmoza. Pani sprzątaczka, ekspert od wyników. Więc tak nas nastraszyła, że pojechaliśmy do Warszawy, do najlepszego szpitala zakaźnego, do najlepszego profesora staruszka, który miał 70 lat. Zapłaciliśmy za to 150 zł. Pan popatrzył, profesor mówi: a gdzie państwo to robili? To bardzo ciekawe, bo według tych wyników to pan już powinna nie żyć. Muszę zapisać sobie ten adres, żeby wszystkim moim pacjentkom mówić, żeby tam nie robili wyników. To jest, mówi, zupełna szajba. Powiedział: niech się pani w ogóle nie boi, nic się nie stanie. I syn się urodził zdrowy. Tak jest, bo kiedy modlimy się jako człowiek, albo kiedy na przykład przekazujemy proroctwo, to bardzo często próbujemy coś komuś tłumaczyć, coś z siebie dodać. A kiedy mamy dar uzdrawiania, to byśmy chcieli wpaść do szpitala w Giżycku i żeby cały szpital wybiegł w podskokach i był uzdrowiony. Tylko że tak to nie działa. Każdy inny dar Ducha Świętego działa tak, że człowiek próbuje coś z siebie do tego dołożyć. Jedyny dar Ducha Świętego, gdzie nie możesz nic zepsuć jako człowiek, jest dar języków. To jest w 100% czysty dar, że nic nie można tam narozrabiać. Bo po prostu otwierasz usta i modlisz się językiem, którego nie rozumiesz i mówisz: Boże, Ty wiesz, co teraz Duch Święty mówi do ciebie, bo to w mojej sprawie. I to ma sens. To jest w 100% duchowy dar. Nic nie możesz zrypać, bo nic nie rozumiesz. Nie można tam włączyć w ogóle twojej logiki greckiego wychowania i twoich kombinacji, co jest dobre, co jest złe. Bo my wiemy lepiej, co jest dobre i co jest złe. To jest zupełnie 100% czysty dar. Powoli kończąc, jaki Bóg szuka czcicieli? W Biblii jest powiedziane, że Bóg szuka czcicieli. Że kiedy siedzi na tronie w niebie, rozgląda się po ziemi i szuka takich czcicieli, którzy mu oddadzą chwałę. I mówi: podoba mi się. Podoba mi się, jak oni śpiewają, jak się modlą. Podoba mi się. I w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, to jest rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką, 23 werset macie wskazówkę, jakich On szuka czcicieli. Prawdziwi czciciele, tak Jezus zaczyna, że są prawdziwi czciciele i są nieprawdziwi czciciele. I zapewniam was, że Jezusowi nie chodziło o kościoły. Prawdziwi czciciele są u baptystów, nieprawdziwi u katolików. Źle. ani na odwrót też to tak nie działa. Prawdziwi czciciele są tylko w Kościele katolickim, baptyści są nieprawdziwi. Nie to Jezus miał na myśli. Popatrzcie dokładnie na ten werset. Jemu nie chodziło o nazwę kościołów. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Takich to czcicieli szuka Ojciec. Jeśli chcesz uwielbić Boga i w oczach Pana Boga być prawdziwym czcicielem, to Bóg szuka takich, którzy trwają w prawdzie, a to jest Biblia, to jest prawda o samym sobie, i w duchu. Że jeśli chcesz uwielbić Boga, to musisz zrobić to duchowo. Dlaczego? Bo dalej jest powiedziane, że Ojciec jest duchem. I w Ewangeliach jest napisane, że Jezus mówi: ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, bo my się przenikamy duchowo. Wiecie, z czego człowiek się składa? Człowiek się składa z trzech elementów. Z ciała, które ja widzę teraz. Siedzi tu 40 parę ciał. Ale prawdziwa każda z was jest w środku. I ten środek jest ważny dla Boga. Nie ciało. A w środku jest dusza i duch. I duch, którego wam Bóg dał, wasz duch ludzki, nie Duch Święty, jest stworzony na podobieństwo Pana Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa. I duch, którego macie, ludzki duch, jest do kontaktu z Bogiem. Zwierzaki nie mają ducha. Mają tylko duszę. Dusza to jest twój intelekt, wola i uczucia. Kobiety są bardzo uczuciowe, prawda? Mają to bardzo rozbudowane. Każda kobieta ma wolną wolę. Skończyły się czasy, że cię wydali za mąż, za mordę. I najwięcej wysiłku wkładasz w swój intelekt, w rozwój twojego intelektu. Całe szkolnictwo polskie. Ale Biblia mówi, że twoja dusza, czyli uczucia, wola, intelekt, to nie jest główny kontakt z Panem Bogiem. Główny kontakt, przez który Bóg chce mówić do ciebie i żebyś ty słyszał Jego, to jest twój duch, ludzki duch. I on jest zupełnie nierozwinięty. Bo niektórzy nawet nie wiedzą, że mają ducha. I takich czcicieli szuka Bóg, że się kontaktują z Nim duchowo, a nie duszewnie. Duchowo, bo wtedy Duch Święty, który w tobie jest, mówi do twojego ducha i ty to odbierasz. Z tym duchem jest połączone bardzo mocno twoje sumienie. W pierwszym liście do Koryntian 14:14, cały rozdział o darach Ducha Świętego, Paweł mówi: jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnej korzyści. Kiedy modlisz się na językach, to twój duch, ludzki duch się ładuje, jak akumulator w samochodzie. To Duch Święty, który jest w tobie, modli się przez twojego ducha do Boga, a Bóg mówi do twojego ducha. Następuje połączenie. Po to jest dar języków, żeby ładować twojego ducha. Bóg się uwielbia poprzez twojego ducha. Takich czcicieli Bóg szuka. Ale jeśli ktoś nie umie łączyć się z Bogiem duchowo, tylko intelektualnie, to jest sam siebie okrada z pewnych przeżyć z Bogiem. I bardzo trudno Bogu jest mówić do ciebie. Bo kiedy Bóg miałby mówić do twojej duszy, to musiałby posłać anioła, albo fizycznie ci się ukazać, albo musiałbyś fizycznie usłyszeć Jego głos. Ale Chrystus, kiedy był z uczniami, powiedział bardzo szokującą rzecz. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo wtedy poślę Ducha Świętego. Jak to lepiej? Czy któryś z was nie chciałaby rano, kiedy dzieci jeszcze i mąż śpią, wstać, zrobić sobie kupę kawy, siąść w kuchni, a tu nagle naprzeciwko twojego stołu, na drugim krześle siedzi Jezus i mówi: dzień dobry, córeczko. Chciałbym z tobą porozmawiać. No i wtedy większość z was by fiknęła i byłby koniec rozmowy. Ale może niektóre z was by przeżyły to spotkanie i by nie zemdlały z wrażenia. Kto by z nas nie chciał porozmawiać z żywym Jezusem Chrystusem? Kto nie chciałby, jak uczniowie Jezusa Chrystusa, przez 3 lata z Nim wspólnie jeść, zobaczyć, co je Jezus, bo wtedy zdrowo byście się odżywiały? Kto z was by nie chciał z Jezusem obok Niego spać i trzymać głowę na Jego piersi, przytulić się do Jezusa? Kto nie chciałby słuchać Jezusa, który tłumaczy całą Biblię, najlepsze seminarium? Nigdy by was już nie okłamali. Każdy z nas by chciał. A Jezus mówi, a jesteś lepszego niż ja. To jest Duch Święty. Bo jeśli ja odejdę, to Duch Święty przyjdzie i wejdzie w was. I on mówi, i to jest lepsze niż ja. I to jest wypowiedź Jezusa. To nie jest wypowiedź pastora Sebastiana Zimy. To jak to możliwe, że mamy to coś lepsze, kogoś lepszego, nazywa się Duch Święty, wszedł we mnie. No i co ja może z tego mam, że on we mnie jest? No w ogóle cię nie słychać, nie możemy się kontaktować, nic nie słyszę, modlę się o tą sprawę, o tą i nie wiem, jak mam to zrobić. I mam wrażenie, że moje modlitwy się zatrzymują na suficie. Mógłbyś w końcu coś powiedzieć? I cisza. Dlaczego lepiej? Bo przez co chcesz się z Bogiem skontaktować? Przez twoją duszę. Chcesz Go zobaczyć i twoimi fizycznymi uszami usłyszeć. A masz się kontaktować z Bogiem przez twojego ducha, który mieszka w tobie, Duch Święty, i kontaktuje się z duchem. Mówi cały czas do siebie jak radiostacja. Ale kiedy ktoś mówi, że słyszy Boga, to ktoś inny, kto w ogóle nie słyszał, mówi, kłamiesz. To niemożliwe w ogóle. Tylko, że Jezus takie kłamstwa nauczał. To Jezus mówi, że Bóg szuka czcicieli, którzy będą Mu oddawali chwałę w duchu. Dlatego napisał Paweł, że kiedy się modlisz na językach, to twój duch się ładuje. Twój ludzki duch. Dusza tego nie rozumie. Ale jeśli ktoś ma dar, ja mam dar języków, to wiem, że czasami jest mi tak ciężko, tak jestem zmęczony życiem i różnymi problemami, że siadam w fotelu i mówię do Boga tak, nie mam nic do powiedzenia. W ogóle nie chcę mi się z Tobą gadać. Ale kiedy zaczynam się modlić na językach, to cały stres, całe zmęczenie nagle zaczyna odchodzić, bo mój duch się ładuje. Bo nie mogę zebrać myśli, czasami mam takie problemy, ale kiedy modlę się na językach, mój duch się ładuje. I przychodzi pokój i ukojenie. Bo to jest dar języków. Ale jeśli ktoś tego nie ma, to nie jest w stanie tego zrozumieć. O czym ty, człowieku, mówisz? Ja mam ciągle niepokój, ja jestem wierzącym od 20 lat. O czym on mówi? No mówię o czymś, czego nie jesteś w stanie zrozumieć rozumem, bo to nie jest do zrozumienia, tylko do przeżycia. Na początku małżeństwa nie chciałem mieć dzieci. Ostatnio moja córka, pojechałem z nią, zaprosiła mnie w ramach urodzin na obiad ze swoich kieszonkowych i mówi tak. A mamusia mówiła, że nie chciałeś mieć dzieci. Ja mówię, tak, nie chciałem. To co się zmieniło, mówi moja córka, która ma 10 lat, że później chciałeś. Ja mówię, nic, po prostu pojawił się Tymek i później dopiero zrozumiałem, że chcę mieć więcej. Bo nie można zrozumieć, nie mając dzieci. Nie można zrozumieć wersetu w Biblii, że posiadanie dzieci jest błogosławieństwem. Tak, jak patrzę na twojego Bachora, to na pewno. Bezstresowo go wychowujesz, to ja dziękuję, ja nie chcę mieć dzieci. Wielu facetów nie chce mieć dzisiaj dzieci. Jak popatrzę sobie na dzieci w supermarkecie. Ale kiedy masz dziecko, kiedy taki mały bajtel przychodzi i się do ciebie, w ciebie wtula jak miś koala, albo kiedy mała taka dziewczynka przychodzi i mówi, tatuś, kocham ciebie, to wtedy już wiesz, dlaczego chcesz mieć dzieci. Nie da się tego zrozumieć, kiedy się nie ma dzieci. Nie da się zrozumieć posiadania języków, kiedy się ich nie ma. Ale największymi ekspertami są ci pastorzy, również w Kościele Baptystów, którzy w ogóle tego daru nie mają, ale oni wiedzą najlepiej. I wypowiadają się o czymś, czego nie mają, ale wiedzą. Dlaczego nie mają? Że jest im to do niczego niepotrzebne. Bo cały wysiłek położyli na intelekt, na umysł. I próbują z Bogiem kontaktować się tylko umysłowo. Ale prawdziwych czcicieli, których szuka Ojciec w niebie, to jest tych, którzy kontaktują się z Nim duchowo, a nie tylko umysłowo. Zrobimy sobie przerwę, dokończymy to. drugim wykładzie.